Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Opozycja ostro atakuje Lex Czarnek za przyjętą przez Sejm 13 stycznia nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Przewiduje ona między innymi wzmocnienie roli kuratorów oświaty. Na ten temat rozmawiam z panią Moniką Ćwiklińską, rzeczniczką prasową Oświatowej Solidarności. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani rzecznik, opozycja i ZNP twierdzą, że ustawa ogranicza prawo rodziców do decydowania o tym, czego dziecko ma się uczyć, ponieważ ingeruje w kompetencje jednostek samorządu jako organów prowadzących i instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. A wszystko dlatego, że daje nadmierną władzę kuratorowi oświaty, a przez to centralizuje szkoły, pozbawiając je autonomii. A przecież Solidarność walczy od kilku lat o wzmocnienie roli kuratorów oświaty. Dlaczego pani rzecznik potrzebne jest wzmocnienie roli kuratora i skąd tak różne opinie na ten temat?
Tak, rzeczywiście NSZZ Solidarność, w szczególności Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, od wielu lat już postuluje wzmocnienie roli kuratoriów. To, co jest zauważalne w praktyce codziennej, to, że dyrektorzy szkół są bardzo uzależnieni od burmistrzów, od prezydentów, wójtów i tak dalej, generalnie od samorządów lokalnych. My uważamy, że tą instytucją, która jest bardziej merytorycznie przygotowana do tego, aby nadzorować szkoły, no i w ogóle placówki oświatowe, jest właśnie kuratorium oświaty. Powinna być tutaj pewna równowaga. Bardzo wielu przypadkach obserwujemy już takie bardzo złe zjawiska, negatywne. Przykładowo kurator po kontroli wydaje zalecenia, których dyrektor nie realizuje i w zasadzie nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Bywa, oczywiście nie dotyczy to wszystkich szkół, ale bywa, że dyrektorzy łamią prawo, nie przestrzegają choćby zasad prawa pracy. No i tutaj jedyną instytucją, do której my jako związki zawodowe możemy się skutecznie udać, jest sąd pracy. A jak wiadomo, no, sądy nie są zbyt rychliwe i to wszystko po prostu przesuwa się w czasie. Często jest tak, że całkowity wpływ na pracę dyrektora mają urzędnicy. I nie wiąże się to z koniecznością właśnie zwiększenia jakości pracy szkoły, tylko chodzi o pewne układy, o nepotyzm i tak dalej. Spotkałam się z wieloma takimi sytuacjami, gdzie dyrektor na przykład zatrudnia nauczyciela nie ze względu na to, że ten nauczyciel ma osiągnięcia, że rzeczywiście jest takim nauczycielem z powołania, lecz dlatego, że jest to na przykład żona radnego. No, uważamy, że to są zjawiska patologiczne, nie powinny mieć miejsca. Poza tym pani redaktor wspomniała o autonomii szkół. Nie ma czegoś takiego jak autonomia szkół. Wszystkie placówki oświatowe publiczne w naszym kraju są podporządkowane jednemu prawu, jednym ustawom, jednym podstawom programowym i tak dalej. Nie zgodzę się również z tym, że rodzice nie mają wpływu na to, co się w szkole dzieje. Rodzice jak chcą, jeśli chcą, to mają bardzo duży wpływ, co pokazuje praktyka szkolna. Z jednej strony bywa tak, że niektórzy rodzice w ogóle nie są zainteresowani jakąś współpracą ze szkołą, z placówką oświatową, a z drugiej strony, jeśli chcą, to mają bardzo duży wpływ i ingerują w różne sprawy, nawet takie, w których nie posiadają kompetencji.
To jeszcze zapytam o kwestię udziału związków zawodowych w opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkoły i konkursu na dyrektora, bo ta kwestia nie została po myśli Solidarności chyba załatwiona.
To znaczy tak, w początkowym projekcie rzeczywiście wyrugowano nas z udziału w konkursach mających wyłonić kandydata na dyrektora placówki oświatowej, w tym przypadku, kiedy nie mamy w danej placówce członków Solidarności na przykład. Natomiast to zostało usunięte, nie ma teraz już w tej ostatecznej, aktualnej wersji takiego zapisu, nie zostało to wprowadzone, natomiast zostaliśmy wyrugowani z opiniowania arkuszy organizacyjnych tych placówek właśnie oświatowych, w których nie mamy członków. No jest to bardzo dla nas sprawa negatywna, ponieważ na ten temat, kiedy nie było to dokładnie uregulowane, tak szczegółowo jak teraz, wypowiadały się sądy i zgodnie z ich wyrokami związki zawodowe działające na danym terenie powinny mieć możliwość opiniowania arkuszy organizacyjnych.
Pani rzecznik, jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj ma się spotkać minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek z panem prezydentem Andrzejem Dudą i będą panowie rozmawiać o Lex Czarnek. Czy zdaniem Solidarności prezydent powinien podpisać nowelizację ustawy?
Ze względu na to, na ten negatywny dla nas zapis, który nie został poprawiony, to uważamy oczywiście, że nie. Natomiast generalnie jest to ustawa, która nie dotyczy bezpośrednio pracy nauczycieli, pracy pracowników oświaty. Przede wszystkim ta ustawa pozbawia możliwości różnego rodzaju towarzyszeń, dziwnych organizacji do wchodzenia do szkół bez wiedzy rodziców uczniów danej szkoły. I w tym sensie uważamy te zapisy ustawy za pozytywne. Natomiast to, co by nas najbardziej interesowało, nas jako właśnie reprezentujących pracowników, to jest kwestia tego, że do tej pory, jak wiadomo, rząd, mimo tego, że rozmowy z przedstawicielami rządu są już właśnie pod patronatem pana prezydenta, nie przedstawił jakiejś koncepcji swojej nowego systemu wynagradzania.
Na ten temat już rozmawialiśmy. Zobaczymy, jak się potoczą dzisiejsze rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Warto wiedzieć.
W naszej audycji rozmawialiśmy już o tym, jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej online. Ważne, byśmy mieli odpowiednio przygotowany sprzęt, zadbali o tło i ustawienie kamery oraz oświetlenie. Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy, opowiada, o czym jeszcze powinni pamiętać kandydaci, kiedy włącza się kamera i pojawia się na ekranie rekruter.
Uśmiechnąć się. Mm-hmm. Jak widzimy rekrutera na tym ekranie, zaczyna się cała rozmowa, już jesteśmy połączeni. Oczywiście warto zapytać, czy mnie dobrze słychać, bo możemy mieć rekrutera, który na przykład też jest początkującym rekruterem i na przykład wstydzi się powiedzieć, że kandydata źle słychać, że jest jakiś problem z połączeniem i będzie próbował odszyfrowywać co trzecie słowo, które zrozumie. Mm-hmm. Więc najpierw zapytać, czy faktycznie dobrze mnie słychać, czy jakby z perspektywy rekrutera ten odbiór jest okej, nie wiem, dźwięk, obraz, czy wszystko działa. I to połączenie jest, że nie tnie na przykład kandydata, bo to jest ważne. Jak rekruter mówi nam, że wszystko jest okej, no to jakby możemy iść dalej, natomiast i tak zawsze na początku warto się uśmiechnąć, bo to jest taki element, który sprawia, że ta relacja emocjonalna z rekruterem jest nawiązana i z reguły jest tak, że jak kandydat się uśmiecha, to rekruter też się uśmiecha. A jak rekruter się uśmiecha, to rekruter ma poczucie, aha, skoro się uśmiecham, to znaczy, że mi się podoba. A skoro mi się podoba, to znaczy, że to jest kandydat, który jest dla mnie ciekawy. Więc warto też w ten sposób pamiętać o tym, bo część kandydatów tak bardzo się spina, a nie widzi tego człowieka tak naprawdę po drugiej stronie. Więc ta komunikacja niewerbalna często jest bardziej wybrakowana podczas rozmów online niż podczas spotkań bezpośrednio. No i oczywiście najważniejsze. Gdzie patrzymy? Jak mamy rozmowę rekrutacyjną, ja zawsze
na kamerkę czy na rekrutera?
Właśnie nie patrzymy na rekrutera, bo niestety wrażenie jest takie, jakbyśmy patrzyli w dół. I oczywiście rekruter racjonalnie wie, dlaczego wydaje się, że patrzymy w dół, natomiast na poziomie takiego odbioru nieświadomego ma poczucie, że nie patrzymy mu w oczy. I to jest niestety jeden z tych problemów, gdzie niby wiadomo, czemu tak jest, natomiast nie zmienia to faktu, że działa co innego. Więc ja zawsze radzę kandydatom, że kiedy mówią do rekrutera, czyli kiedy to jest ich wypowiedź, to wtedy patrzą w tą dziurkę od kamery, dlatego że wtedy rekruter ma poczucie, że patrzymy mu w oczy. Natomiast kiedy rekruter mówi, kiedy go słuchamy, to wtedy patrzymy na niego. Warto pamiętać o tym, żeby zawsze patrzeć w dziurkę, kiedy jest nasza wypowiedź i żeby faktycznie dobrze się doświetlić. To jeszcze z takich rzeczy technicznych.
Czy my kończymy rozmowę, czy czekamy, aż rekruter kliknie i zniknie nam z ekranu?
To zależy, dlatego że na przykład jeżeli rekruterów jest więcej niż jeden, to z reguły po naszej rozmowie będą się konsultować. Czyli jeżeli na przykład mamy dwóch rekruterów, albo rekrutera na przykład i przedstawiciela z danego zespołu, albo na przykład naszego bezpośredniego przełożonego, no to w takiej sytuacji on na przykład mówi do nas: dziękujemy za rozmowę. Ja mówię na przykład jako kandydat wtedy, że dziękuję, miłego dnia i ja się wyłączę, dlatego że ja wiem, że oni prawdopodobnie będą teraz o mnie rozmawiać. Mhm. Więc jak będą czekać, aż ja będę czekać, to w końcu będzie taki moment niezręczności, kiedy ktoś powie, czy może pan się wyłączyć, albo raczej nie, tylko po prostu znowu się wyłączą i znowu się będą musieli łączyć, bo oni pewnie też są zdalnie. Więc ja z reguły wyłączę się pierwsza w takiej sytuacji, jeżeli byłabym kandydatem. Podziękuję, pożegnam się i wyłączę się.
Dużo takich rozmów jest przeprowadzanych właśnie zdalnie, online?
Mam wrażenie, że na ten moment w pierwszym, to też jest jeszcze jedno rozróżnienie, czy ja aplikuję do firmy, która ma siedzibę w moim mieście, czy rekruter jest z mojego miasta. Jeżeli rekruter nie jest z mojego miasta, czyli jeżeli rekruter, no zresztą widzimy, możemy to sprawdzić, skąd jest rekruter, to wtedy w zasadzie praktycznie zawsze taka rozmowa będzie miała miejsce online. Bo już nikt kiedyś było tak, wiesz, jak kiedyś prowadziłam rozmowy rekrutacyjne, na przykład miałam kandydatów z Warszawy, to do nich jechałam. I to było dla mnie naturalne, albo ten kandydat tu musiał przyjechać, w zależności oczywiście od sytuacji, ale jasne było to, że i tak się spotkamy. Natomiast na ten moment, jeżeli kandydat jest z Warszawy, ja jestem z Gdańska, to na 100% ja go nie zobaczę bezpośrednio w pierwszym kontakcie. Oczywiście w końcu być może tak będzie, tak? Na przykład na drugim etapie rekrutacji, ale pierwszy zawsze będzie zdalny. Jeżeli rekruter jest jednak z mojego miejsca, to bardzo zależy od tego, jakie są wytyczne firmy, czy to firma, która jest na pracy zdalnej, czy to firma, która jednak pracuje nadal stacjonarnie. Więc tutaj bym stwierdziła, że więcej z tych rozmów online na początek, ale to jest takie pół na pół, 60-40. Tutaj zależy. Natomiast no, w większości sytuacji, w której mamy do czynienia na przykład z korporacjami, to i tak będą to rozmowy na ten moment zdalne, te pierwsze. Więc to jest wygodniejsze po prostu też dla obu stron, co nie zmienia faktu, że ja jako rekruterka powiem ci, że wolę wybierać normalnie, czyli normalnie, stacjonarnie. Wolę ten kontakt z kandydatem, kiedy go widzę, bo jest to zupełnie inny kontakt. Jakby widzisz całość obrazu, widzisz całego kandydata, on się mieli też z reguły łatwiej go rozprężyć, jakby łatwiej sprawić, żeby on się dobrze czuł, komfortowo i w zasadzie jedna i druga strona ma lepsze poczucie i pewność, że podjęła dobrą decyzję, no bo jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli jesteś rekrutowana online, to nie widzisz biura, nie widzisz ludzi, nie widzisz tego, gdzie będziesz pracować. Wiele rzeczy kandydatowi też umyka, dlatego to, co mogę radzić kandydatom, że jeżeli będą mieli taką opcję, żeby zobaczyć miejsce, w którym mieliby pracować, mieliby szansę na rozmowę stacjonarną, to niech z tego skorzystają.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Bezrobocie w grudniu wyniosło 5,4%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Było na takim samym poziomie jak w listopadzie. Dane GUS potwierdziły wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła nieco ponad 895 tysięcy osób. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy covidowej dziś w Sejmowej Komisji Zdrowia. Chodzi o poselski projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawca może żądać od pracownika wykonania raz w tygodniu nieodpłatnego testu na obecność koronawirusa. Testy będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pracownik, u którego została potwierdzona infekcja i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy, będzie mógł domagać się odszkodowania od pracownika, który nie poddał się testowi. Drugie czytanie projektu ustawy zaplanowano w Sejmie na jutro. Polski rynek pracy dyskryminuje osoby starsze szukające nowej pracy, wynika z badania eksperymentalnego przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Jego autorzy wysłali ponad 600 par CV fikcyjnych osób w wieku 28 i 52 lat do firm, które zamieściły oferty pracy. Wyniki pokazały istotne różnice w zakresie pozytywnych odpowiedzi na aplikacje. Pracodawcy preferowali osoby młodsze. Profile fikcyjnych par kandydatów 28 i 52 latków były do siebie podobne pod względem wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Dyskryminacja z uwagi na wiek dotyczyła zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS Plus w tym roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin mija 20 lutego. Mały ZUS Plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Dla 40% pracowników praca zdalna wiąże się z większym zmęczeniem, 37% narzeka na zachwianą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Takie są wnioski z raportu CBRE Praca z domu czy z biura. 28% ankietowanych pracowników podkreśla niższą jakość domowego biura w stosunku do wymagań związanych z wykonywanymi zadaniami. Jako wyzwania ankietowani pracownicy na pierwszym miejscu wskazali brak dostępu w domu do dokumentów papierowych, które muszą być przechowywane w biurze, następnie słabe połączenie internetowe i brak odpowiedniego stanowiska pracy w przestrzeni domowej.
Ciekawostki.
Kontynuujemy temat analizy raportu płacowego, w którym prognozowane są tendencje na rynku pracy w rozpoczynającym się roku. Taki dokument opublikowała firma Hays Poland. Między innymi o płacach Dominika Wrotek rozmawia z Magdaleną Białek, senior menadżer w Hays Poland.
Jakie trendy płacowe są obecnie dostrzegalne w Polsce?
Jeżeli chodzi o trendy płacowe, to co warte zauważenia, to, że firmy uwzględniały podwyżki w swoich planach na 2022 rok i było to 75% firm, które deklarowało, że takie podwyżki będzie realizować w obecnym roku. W momencie, kiedy zapytaliśmy pracowników o ich aktualny status wynagrodzenia, to 62% pracowników potwierdziło, że w roku 2021 uzyskało już wyższe wynagrodzenie. Natomiast znacząca grupa też pracowników nie jest zadowolona z otrzymywanego wynagrodzenia pomimo tych podwyżek. W związku z tym jest to też taki trend, który pokazuje, że te podwyżki, które miały miejsce, nie usatysfakcjonowały znaczącej grupy pracowników. W związku z tym tutaj większość pracowników oczekuje jeszcze wyższych wzrostów swojej płacy. Jeżeli chodzi o perspektywę firm i plany na aktualny rok, zadaliśmy pytanie, czy w aktualnym roku firmy planują dalsze zmiany wynagrodzeń pracowników i większość firm oczywiście potwierdziło, że tak, tutaj będą wzrosty płac jak najbardziej zagwarantowane i do 5% podwyżki planuje wśród naszych respondentów aż 36%. Firm. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty powyżej 5% rok do roku, to aż 27% firm planuje podwyżki. W związku z tym znacząca grupa pracodawców wciąż podnosi wynagrodzenia. Jedynie 3% firm w naszym badaniu potwierdziło, że będzie płace zmniejszać.
To w takim razie przejdźmy już konkretnie do tych tabel, które opracowali Państwo na potrzeby raportu. W jakich sektorach płace w Polsce są najwyższe i jest największa perspektywa wzrostu tych wynagrodzeń?
Niewątpliwie najwyższe wzrosty rok do roku odnotowuje branża IT. Myślę, że to nie zaskakuje. Jest to też związane z bardzo intensywnymi planami rekrutacyjnymi w tym obszarze, ponieważ aż 40% firm, które zapytaliśmy o plany rekrutacyjne, potwierdziło, że będą poszukiwać pracowników właśnie w branży IT i tutaj też najmocniej rosną płace w tym sektorze. Drugim takim sektorem, w którym też odnotowane zostały znaczące wzrosty płac, na pewno jest obszar finansowy i obszar księgowości. Rośnie też zapotrzebowanie cały czas na specjalistów w tym obszarze, w związku z tym tutaj też plany rekrutacyjne wiążą się z presją płacową kandydatów i z wzrostami płac w tym sektorze.
To teraz spójrzmy na drugą stronę tej tabeli. W jakich sektorach płace są najniższe i jest niestety ta perspektywa, że one nie będą tak szybko rosły?
Niewątpliwie obszar produkcji, który jest oczywiście bardzo szerokim pojęciem, jest takim sektorem czy branżą, gdzie wzrosty wynagrodzeń nie były tak duże, czy względem oczekiwań pracowników satysfakcjonujące. W związku z tym tutaj można powiedzieć, że branża szeroko pojętej produkcji wciąż pozostaje lekko w tyle w kontekście oczekiwań też płacowych pracowników. W związku z tym ten sektor ma jeszcze sporo do nadrobienia w kontekście średniej płacy w Polsce, tak bym to ujęła. Jest i oczywiście jeszcze branża, która straciła na pandemii. Przede wszystkim mówimy tutaj o branży HoReCa, która najmocniej ucierpiała i wiąże się to też z tym, że w tej chwili odnotowuje bardzo duże trudności związane z odrobieniem czy uzupełnieniem kadry dla swoich tutaj potrzeb i swoich zasobów. I też ta branża boryka się cały czas z taką silną presją związaną z podnoszeniem wynagrodzeń, a jednocześnie boryka się z ryzykiem związanym z obostrzeniami i taką groźbą zamknięcia. W związku z tym też jest to na pewno branża, która odnotowuje duże problemy w kontekście płac, jak i uzupełnienia kadry, która przebranżowiła się w dużym zakresie i w tej chwili nie za bardzo chciałaby powrócić właśnie do poprzedniego miejsca pracy.
Zawody przyszłości.
Kontroler lotu niskiego pułapu. Przedstawiciele tego zawodu mogą okazać się potrzebni już niebawem. Czym się zajmą? O tym Iwona Wysocka.
Pokolenie milenialsów może być ostatnim, które ma szansę obserwować w miarę puste niebo. Już niebawem zaroi się ono od latających samochodów, transportowych dronów czy innych latających urządzeń. Właśnie słowacki latający samochód Aircar przeszedł testy i dostał certyfikat bezpieczeństwa od Słowackiego Urzędu Transportu. Maszyna pomyślnie przeszła 70 godzin prób w locie oraz ponad 200 startów i lądowań. Spełniła normy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a Aircar ma otwarte drzwi do masowej produkcji. A to nie jedyny tego typu wynalazek. W Polsce pod Rzeszowem trwają prace nad pasażerskim dronem. Wynalazek jest na tyle obiecujący, że zainteresował się nim nawet Pentagon, a inni polscy inżynierzy już stworzyli działającego drona do transportu osobistego. To Jetson One. Można go prowadzić bez licencji pilota. Takich sprzętów pojawia się coraz więcej. Ich użycie będzie kuszące w obliczu zakorkowanych ruchem samochodowym miast. Niebawem potrzeba będzie kogoś, kto będzie czuwał nad tym, aby na niskim pułapie nieba nie dochodziło do wypadków. Trzeba będzie kierować ruchem. I tu właśnie będzie miejsce dla takiego kontrolera lotu niskiego pułapu. Ta osoba będzie prawdopodobnie czuwać nad całym zestawem urządzeń zaopatrzonych w sztuczną inteligencję, które de facto będą kierowały ruchem, ale jeśli zawiodą, zawieszą się, do akcji jak zawsze wejdzie człowiek ze swoją wiedzą i refleksem.
Głos pracownika.
To wszystko w głosie pracownika. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.